Dzień dobry, moim gościem jest Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Witam, panie prezydencie.
Dzień dobry.
No to zaczynamy od pytania, zostaje pan do końca kadencji?
Tak jest.
Nie będzie pan rezygnował wcześniej?
Misja Warszawy najważniejsza.
Bo wcześniej są wybory, na przykład do Europarlamentu.
Ja jestem prezydentem Warszawy, na tym się koncentruję.
Kiedy będzie to pytanie o tą ścieżkę rowerową na Puławską? Żeby już pociągnąć pytanie od naszych słuchaczy. Będzie ścieżka rowerowa na Puławskiej?
Ona jest planowana, tak, i mam nadzieję, że będzie.
Kiedy?
W tej chwili najważniejsze jest to, żeby wprowadzać strefę płatnego parkowania, dlatego że najpierw chcemy odciążyć ruch, a potem decyzje zapadną.
Czyli będzie poszerzana jeszcze strefa płatnego?
Ona jest cały czas poszerzana, dlatego że tego chcą mieszkańcy.
Chcą mieszkańcy płacić za parkowanie?
Olbrzymia większość mieszkańców, którzy mieszkają na przykład na Mokotowie, oni tam nie będą płacić pod swoim domem.
I tylko chcą mieć miejsce. Będą płacić.
Ci, którzy przyjeżdżają do nich, tak, będą płacić.
No dobrze, ale pytanie o to, czy będzie jeszcze więcej zwężonych ulic i jeszcze mniej miejsc parkingowych, to jest też pytanie, które wraca od warszawiaków i tego to chyba nie chcą.
Panie redaktorze, a jakie miasta się podobają wszystkim warszawiakom i panu redaktorowi?
Bo ja zawsze, nie pytam.
Ale odpowiem. Dlatego, że większość podaje tego typu miasta, które się starają ograniczyć ruch samochodowy w ścisłym centrum. Dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób. Albo nie zrobimy nic i się zadusimy, dlatego że jeżeli po prostu powiemy szerokie ulice, wszyscy wjeżdżajcie do centrum, nie będzie gdzie zaparkować, będą wieczne korki i się wszyscy zadusimy. Albo powiemy tak, będziemy się starali ograniczać wjazd do ścisłego centrum, po to, żeby do ścisłego centrum wjechali ci, co muszą samochodami, a żeby reszta mogła skorzystać z komunikacji
czyli
miejskiej.
Będziemy
tak się dzieje wszędzie na świecie.
I będziemy...
To nie chodzi o zwężanie, tylko chodzi o to, że jeżeli mam ulicę, która jest zakorkowana, to jest naturalne, że ja chcę, żeby priorytet miała komunikacja miejska, bo ona przewozi najwięcej pasażerów. Wszyscy mówią o zwężaniu, a ja mówię o tym, żeby optymalizować ruch na ulicach Warszawy.
Panie prezydencie, to jeszcze pytanie o prohibicję. Będzie? Podtrzyma pan tę decyzję, czy
tak
się
jest.
Wycofa? Będzie, na pewno.
Będzie.
W całej Warszawie.
Będą wnioski już na początku roku, tak żeby, tak jak zapowiadałem, do końca czerwca ta prohibicja mogła obowiązywać w całym mieście. Mówimy oczywiście o sklepach, o stacjach benzynowych.
No nie mówimy oczywiście o restauracjach.
Tak, ale warto to wyjaśnić.
Panie prezydencie, jutro w Warszawie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Warszawa jest gotowa na tą wizytę?
Tak, oczywiście, no, wszystkie służby współpracują po to, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo tej wizyty.
Spotka się pan z prezydentem Zełańskim?
Nie mam tego w planie.
Nie prosił o spotkanie prezydent Zełański. Wszystkie też miejsca, gdzie się Polacy, warszawiacy gromadzą, to wszystko jest zabezpieczone, bo jest taka obawa, że to jest dobra okazja do tego, żeby jeśli ktoś będzie chciał przeprowadzać jakieś działania dywersyjne...
To jest oczywiście pytanie do służb, natomiast no, my jako Warszawa współpracujemy ze wszystkimi służbami, również z organizatorami wielu wydarzeń w Warszawie. No i staramy się zrobić absolutnie wszystko, żeby zabezpieczyć Warszawę. A w momencie, kiedy przyjeżdża prezydent Ukrainy, no to służby państwa stają na głowie, żeby to bezpieczeństwo było zapewnione.
Jarmarki też będą zabezpieczane bożonarodzeniowe. Nie one mówię są... tylko oczywiście o wizycie.
Tak,
ale
oczywiście one są zabezpieczane, dlatego że my współpracujemy z organizatorami. I my jako miasto, i oczywiście policja. Stawiane są specjalne zapory, żeby na pewno nikt na taki jarmark nie wjechał, kto nie powinien wjechać. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Tutaj z policją współpracujemy, z organizatorami, żeby no, zabezpieczyć te miejsca w jak najlepszym stopniu.
Czyli są dodatkowe patrole, możemy się czuć bezpiecznie.
Dodatkowe patrole, dodatkowe procedury, dodatkowe zapory, tak.
Panie prezydencie, widział pan na pewno najnowsze sondaże. Najnowszy sondaż, w którym nastąpiła mijanka, Korona Polska, czy Konfederacja Korony Polski Grzegorza Brauna jest już trzecia, a Konfederacja czwarta. Dodajmy, nikt poza nimi w tym sondażu nie wchodzi do Sejmu. Grzegorz Braun idzie po władzę?
Abstrahując od tego, na ile są wiarygodne konkretne sondaże, no to jednak widać, że Braun rośnie w siłę i to jest niesłychanie niepokojące, zwłaszcza przy różnych sygnałach ze strony innych partii prawicowych, bo niektórzy są gotowi na współtworzenie rządu, inni na szczęście to kontestują. No, to było najgorsze, co można sobie wyobrazić. Znaczy, partia, która jest jawnie antyeuropejska, partia, która robi wszystko, żeby osłabić bezpieczeństwo Polski, miałaby współrządzić Polską, no trudno mi sobie wyobrazić
wczoraj
gorszy scenariusz.
Wczoraj Grzegorz Braun był jednym ze 120 europosłów, ale jedynym Polakiem, który głosował wprost przeciwko całkowitemu zakazowi importu rosyjskiego gazu w Europie.
No więc widzimy, jak się Braun zachowuje, widzimy, co mówi. No to jest po prostu działanie wbrew polskiej racji stanu. I naprawdę dzisiaj jakby abstrahując od tych sporów politycznych, abstrahując od tego, kto do jakiej partii należy, Braun przy rządach, Braun blisko podejmowania decyzji w tak trudnej sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa, no to byłoby po prostu samobójstwo.
No, ale takie są, można powiedzieć, na tej etapie nastroje Polaków, to znaczy średnio, bo możemy się spierać, czy to jest te 12%, czy to jest 10%, czy to jest 8%, ale to jest mniej więcej tyle Polaków chce zagłosować na Grzegorza Brauna.
Najpierw no muszę powiedzieć, że za tę radykalizację nastrojów i podgrzewanie tych nastrojów również jest odpowiedzialny PiS, dlatego że choćby jeżeli chodzi o Ukrainę i o bezpieczeństwo, przecież jeszcze do niedawna PiS, prezydent Duda mówili zupełnie innym językiem niż dzisiaj PiS czy prezydent Nawrocki. A druga kwestia jest taka, że ja mam nadzieję, że to jest pewnego rodzaju głos sprzeciwu i że Polki i Polacy, jak się przyjrzą dokładnie temu, kim jest Braun, kto mu towarzyszy, jacy ludzie z nim w tej partii są, bo no wydaje mi się, że jeszcze
to,
tego...
To znaczy, to jest no nie wiem, czy do końca... Pokazane.
Nie wiem, panie redaktorze, no właśnie pojawiają. Nie wiem, czy tego Jaszczura i całą tę menażerię, która towarzyszy Braunowi, czy Polacy, Polki i Polacy naprawdę ich widzą, rozpoznają, bo myślę, że jak im się przyjrzą, no to wtedy mam nadzieję, że otrzeźwieją.
Mówi pan o PiSie, a Koalicja Obywatelska nie ma sobie nic do zarzucania w tej sprawie?
W nawet sprawie pan wzrostu Brauna?
Wzrostu Brauna. Nawet pan w czasie kampanii prezydenckiej no, odwoływał się do pewnych antyukraińskich emocji Polaków.
Nie odwoływałem się do antyukraińskich emocji, tylko mówiłem o zdrowym rozsądku. Znaczy zupełnie czym innym jest kwestia wyjaśnienia statusu pomocy Ukraińcom, gdzie akurat no, kogo jak kogo, ale mnie trudno oskarżyć o kogoś, kto Ukraińcom nie pomagał, bo zawsze to robiłem i dalej będę robił, bo twierdzę, że po prostu walczą za naszą wolność. Zupełnie czym innym jest kwestia racjonalnego podejścia do 500+, a zupełnie czym innym jest granie na nucie antyukraińskiej, co dzisiaj widzimy. I proszę porównać obiektywnie politykę prezydenta Andrzeja Dudy do polityki Karola Nawrockiego wobec Ukrainy, wobec prezydenta Zeleńskiego. Cieszę się, że dzisiaj zresztą ta wizyta dochodzi do skutku.
No to jest wiele różnic. A pan by zapalił świece chanukowe w pałacu?
Taka była tradycja, tak.
Dlaczego prezydent Karol Nawrocki tego nie zrobił, pana zdaniem?
Wydaje mi się, że to jest klarowny sygnał do tych środowisk, które no, mają bardzo określone poglądy w tej sprawie. Zresztą Karol Nawrocki o tym mówił w kampanii wyborczej, że prezydent powinien tylko i wyłącznie obchodzić te święta, które są jego święta.
Mówi dokładnie, że jest przywiązany do wartości chrześcijańskiej, że on
tak,
naprawdę
ale też
jest
mówił,
przywiązany.
Ale też mówił, ja wiem, ale mówił o tym, że obchodzi święta te, które są jego świętami. No takie zdanie mniej więcej padło.
Tak, padło również, tak. To jeszcze pytania od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, panie prezydencie, dwa pytania i jedno odczytać. Jedno na początek, a odpowiemy już w naszej internetowej odsłonie.
Czy planuje pan podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej?
Oj, to jest kluczowe pytanie, ale odpowiemy na nie już w internetowym radiu RMF24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl no i oczywiście na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Podniesie pan ceny biletów, panie prezydencie?
Jedno wyjaśnienie. Dzisiaj ceny biletów w Warszawie są specyficzne, dlatego że aż 80% dopłaca miasto. W innych miastach 60-70%, ale nie planujemy podwyżki.
Nie będzie podwyżki. I to od razu drugie pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, losujemy. Tym razem bardziej z dołu. I drugie pytanie do prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego.
Czy wyobraża pan sobie jakąś formę współpracy z Mateuszem Morawieckim?
No właśnie, to jest pytanie, które się pojawia.
Pan redaktor podłożył chyba to pytanie.
Nie, to jest pytanie od naszych słuchaczy.
Panie redaktorze, trudno mi sobie wyobrazić współpracę z panem premierem Morawieckim. Ja mam nadzieję, że dzisiaj, mimo tych sondaży ostatnich, że po pierwsze Koalicja Obywatelska będzie bardzo, na bardzo mocnym pierwszym miejscu i że jednak i Lewica, a to jest bardzo prawdopodobne, i jednak PSL, który zawsze te 5% udaje mu się pokonywać, że nasi partnerzy będą w przyszłym Sejmie i że będzie rządzić dzisiejsza koalicja rządowa.
Panie prezydencie, ale ja zakładam, że to pytanie jest związane z wypowiedziami Mateusza Morawieckiego, który mówił o możliwości szerokiej koalicji, czy koalicji blokującej przeciwko brunatnemu Grzegorzowi. Wyobraża pan sobie taką koalicję? Z częścią PiSu albo z całym PiSem?
Trudno mi sobie wyobrazić i mam nadzieję, że to po prostu nie będzie konieczne, dlatego że przy tych sondażach, gdzie Koalicja Obywatelska ma 10 punktów przewagi nad PiSem i przy tym, że ludzie widzą, że część PiSu po prostu chce wpaść w ramiona Grzegorza Brauna, ja mam nadzieję, że to doprowadzi do absolutnego otrzeźwienia tych, którzy się dzisiaj wahają i do tego, że dzisiejsza koalicja rządowa będzie rządzić kolejne 4
Czyli
lata.
Czyli pana zdaniem szerokiego frontu antygaśnicowego nie będzie i nie będzie jakiś działań wspólnych Koalicji Obywatelskiej.
Ja mam nadzieję, że przede wszystkim jednak PiS, jak pan redaktor się domyśla, to nie jest partia, z którą cokolwiek mnie łączy, ale mam nadzieję, że no, będzie to partia na tyle poważna, że no, nie zaryzykuje no, najważniejszego interesu Polski, żeby robić koalicję z kimś takim.
No, pojawiają się takie sugestie, że ma być pakt senacki od PiSu do Brauna.
To była naprawdę rzecz niewyobrażalna, bo jeszcze raz mówię, no, to jest osoba, która po prostu jest niebezpieczna dla Polski. I abstrahuję w tej chwili od antysemityzmu, abstrahuję od tych wszystkich strasznych poglądów.
Ale dlaczego pan abstrahuje od antysemityzmu?
Od tych strasznych poglądów. Znaczy abstrahuję od tego, że to jest rzecz straszna, natomiast mówię o tym, że to jest po prostu zagrożenie dla bezpieczeństwa, dlatego że ludzie muszą sobie zdać sprawę, że to nie są żarty, że to nie chodzi o to, że ktoś po prostu mówi rzeczy straszne, obrazoburcze, które nigdy nie powinny paść, tylko że jest po prostu zagrożeniem dla bezpieczeństwa. To jest tak fundamentalna sprawa.
Dlaczego jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa?
Dlatego, że zachowuje się tak, jakby reprezentował interesy kogoś innego. No jak można głosować przeciwko sankcjom na Rosję? Jak można wypowiadać się w taki, a nie inny sposób w momencie, kiedy bezpieczeństwo Polski jest zagrożone? No dzisiaj naszą racją stanu jest wspieranie Ukrainy, bo jeżeli Putin wygra tę wojnę, to po prostu zagrożona jest Polska. No każdy, kto ma chociaż krztynę zdrowego rozsądku, sobie zdaje z tego sprawę.
No właśnie, skoro jesteśmy już przy polityce zagranicznej, ale też naszej, przy bezpieczeństwie, kilka dni temu niemiecki ekspert do spraw zagranicznych i polityk CDU, dodajmy, Roderich Kiesewetter, mówił o tym, że po stronie białoruskiej ma stacjonować 360 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Później tą liczbę inni eksperci trochę tonowali, mówili 100, 150 do 200 tysięcy. Polskie bezpieczeństwo. Polska jest zagrożona?
Dzisiaj Polska jest bezpieczna, ale dzisiaj Polska jest bezpieczna dlatego, że jesteśmy częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego, mamy takie, a nie inne wydatki na obronność i Ukraina się przez cały czas broni.
No tak, ale pytanie, czy NATO jest stabilne, biorąc pod uwagę choćby wypowiedzi Donalda Trumpa.
Natomiast biorąc pod uwagę to, że sytuacja na Ukrainie jest niestabilna i tak jak mówię, nawet niektórzy polscy politycy wydaje się, że kibicują temu, żeby Ukraina była słabsza i tu wracam do Brauna, no to oczywiście sytuacja może się zmienić. Ja chcę wierzyć w to, że mimo różnych wypowiedzi prezydenta Trumpa, rząd zdaje sobie sprawę z tego, jak ważny jest Sojusz Północnoatlantycki. Nawet jeżeli chciałby się skoncentrować na innych częściach świata, no to wie, że tutaj musi mieć sprawdzonych sojuszników.
Panie prezydencie, specjalistą od wiary w tym studiu ja jestem, ale chciałem się zapytać, czy dlatego... wierzyć, czy mamy dane, żeby wierzyć?
Tuszę, ale dlatego chcę powiedzieć, że w związku z tym, że wiara nie wystarczy, bo tu się z panem redaktorem zgadzam, my musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby inwestować w nasze bezpieczeństwo, w nasze sojusze obronne, żeby wzmacniać Europę nie jako alternatywę, tylko po prostu jako kolejne gwarancje bezpieczeństwa.
Jesteśmy bliżej do pokoju, pana zdaniem. Te rozmowy, które teraz się toczą, nie do końca, nie zawsze z udziałem Polski, ale się toczą, przybliżają do pokoju.
Ja pamiętam, jak 5 tygodni temu administracja prezydenta Trumpa zaostrzyła sankcje i przykręciła śróbę. Później pojawił się bardzo niekorzystny dla Ukrainy plan pokojowy. Dzisiaj jesteśmy znowu w innym miejscu. Bardzo trudno jest wyrokować, czy rzeczywiście będzie pokój i przede wszystkim na jakich warunkach. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten pokój był akceptowalny dla Ukraińców. I oczywiście, żeby wzmacniał bezpieczeństwo Polski. To jest najważniejsze. Na pewno nie
ale
pokój za wszelką cenę.
Ale Rosja ma powód, żeby się godzić na ten pokój? Bo nie wygląda. Znaczy, jak się słucha wypowiedzi...
Putin gra i mam nadzieję, że przeciągnie strunę i że nawet Trump sobie zda sprawę z tego, że Putin po prostu jest tutaj tylko i wyłącznie graczem i że chce zyskać czas na to, żeby się dozbroić, że jest politykiem agresywnym i że nigdy nie odpuści. I że jest zagrożeniem dla pokoju nie tylko Ukrainy, ale całej Europy, ba całego świata. I że również na końcu źle życzy Stanom Zjednoczonym.
Panie prezydencie, wczoraj nie udało się przełamać prezydenckiego weta w sprawie ustawy łańcuchowej, tak jak się wcześniej nie udało przełamać weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Zaskoczony pan jest?
Żałuję, dlatego że nawet słuchając kiedyś wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, myślałem, że część polityków PiSu zagłosuje inaczej. No stało się, jak się stało.
Prezydent, znaczy nie prezydent, tylko prezes Kaczyński był nieobecny na sali sejmowej.
Tak, zauważyłem.
Jak pan to skomentuje?
Widocznie chciał w tej sprawie zachować resztki wiarygodności. Natomiast martwi mnie jedno, obiektywnie martwi mnie to, że tych wet jest tak dużo, że
to oczywiście są... Konstytucja, jak mówią współpracownicy prezydenta Karola Nawrockiego, nie mówi, ile razy może wetować. Prezydent ma prawo weta i wetuje.
To prawda, że ma prawo, tylko mówię o tym, że jednak w tym naszym konstytucyjnym systemie pomyślane to było tak, że to ma być pewnego rodzaju zawór bezpieczeństwa, w pewnym sensie ostateczność. Wtedy, kiedy rzeczywiście w wyjątkowych sytuacjach prezydent zabiera głos. Natomiast tutaj wygląda na to, że prezydent po prostu taśmowo chce stworzyć tylko i wyłącznie problemy rządowi i wetuje jedną po drugiej ustawę, które są dobre dla Polek i Polaków, które są dobre dla naszego państwa i które w tym konkretnym przypadku są dobre dla zwierząt.
Prezydent mówi, ja tylko te złe ustawy wetuję. I dużo całkiem podpisuje. Rzeczywiście, jak się spojrzeć, to oczywiście wetuje dużo. ale też podpisuje.
Panie redaktorze, ale widać, że tutaj chodzi o czysty konflikt. No, ja nie zabraniam oczywiście panu prezydentowi posiadania innego zdania, bo to jest naturalne. Natomiast no, w momencie, kiedy nasz premier, a to rząd, przypominam, prowadzi politykę zagraniczną państwa, jedzie, żeby negocjować, współnegocjować warunki pokoju, najważniejsza rzecz dla nas w tej chwili, no to w tym momencie atak na premiera czemu ma tak naprawdę służyć? No wydaje się, że akurat w tych dniach, w tych sprawach z Polski powinien płynąć jeden sygnał, dokładnie taki sam dotyczący polityki bezpieczeństwa.
Panie prezydencie, a nie jest przypadkiem tak, że premier Donald Tusk też uznał, że ustawi teraz scenę polityczną i walkę polityczną raczej pod prezydenta niż pod PiS. To znaczy, że to nie jest tak, że tylko sam prezydent jest tutaj stroną aktywną, ale również premier tak ustawia scenę polityczną.
Ale w tych ostatnich dniach i w tych ostatnich tygodniach no widać, kto atakuje, zwłaszcza w takich newralgicznych momentach. Bo tak jak mówię, ja nie odbieram nikomu prawa krytyki. No to jest polityka. No trudno się spodziewać, że ta polityka będzie przez cały czas konsensualna, chociaż prezydent powinien być w sumie patronem dobrych rozwiązań, a nie stroną.
Patronem strony prawej.
Ale właśnie o tym mówię, a nie cały czas stroną każdego sporu politycznego. Bo dzisiaj pan prezydent wybiera po prostu, obsadza się w roli tylko i wyłącznie patrona jednej strony i nie próbuje być patronem porozumienia w żadnej sprawie. Cokolwiek by powiedzieć o prezydencie Andrzeju Dudzie, no to on w sprawach zasadniczych, bezpieczeństwo, relacji z Ukrainą, starał się być patronem jakiegoś rodzaju porozumienia.
I skoro jesteśmy przy bezpieczeństwie, miesiąc temu Sejm wezwał rząd do starań o przeniesienie ambasady Rosji z pobliża Belwederu, gdzie się znajduje w tej chwili, gdzie indziej pan by wsparł takie starania. To jest dobry pomysł, żeby przenieść ambasadę rosyjską?
No przede wszystkim na pewno wykonujemy i my w Warszawie i rząd tego typu ruchy, no bo przypominam, że odzyskujemy własność, która była nieprawnie zabrana przez Rosjan. Ograniczenie rosyjskiej ambasady, zadbanie o bezpieczeństwo, tak. Jakie dokładnie to miałyby być decyzje? Ważne jest jedno, żeby to nie były tylko i wyłącznie kwestie symboliczne po to, żeby się móc wspierać, co możemy zrobić, czego nie, tylko żeby naprawdę zabezpieczać bezpieczeństwo Polski, a to rząd Donalda Tuska w tej chwili
ale
robi.
Ale wywłaszczyć ambasadę rosyjską na przykład?
No to wywłaszczona zostanie polska ambasada i zacznie się korowód. Ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby dociskać Rosjan. Ja nie mam żadnego problemu, żeby tak jak robi minister Sikorski w pewnym momencie zamykać konsulaty, kiedy no mamy sygnały, że one nie pracują tak jak powinny. Czy dokonać tego ostatecznego ruchu? To jest decyzja ministra spraw zagranicznych i do tego trzeba mieć dobre przesłanki. Ja tego nie wykluczam, natomiast nie chcę podawać prostych rozwiązań, bo to nigdy nie są proste rozwiązania.
Ale jak rozumiem, proste przesłanki są takie, że to jest rzeczywiście miejsce nie najszczęśliwsze z perspektywy bezpieczeństwa Polski. Jest Belweder tam. Całkiem niedaleko są też ważne ministerstwa w tym MSZ.
No, które od lat są zabezpieczone przed Rosjanami, no bo inaczej trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie choćby Ministerstwa Obrony Narodowej.
To jeszcze pytanie o Szpiegowo słynne. Zaczął pan o tym mówić, panie prezydencie. Co dalej ze Szpiegowem?
No wreszcie się zabraliśmy już za etap planowania, projektowania. Będą mieszkania. Właśnie się będziemy zastanawiać, już się zastanawiamy, co tam ma dokładnie być.
Kiedy to będzie się działo?
W przeciągu najbliższych miesięcy będą podejmowane decyzje.
I będą tam mieszkania jakieś?
No tak, oczywiście, no nie wybudujemy tego w kilka miesięcy,
rozumiem,
ale decyzje zapadną w przeciągu najbliższych miesięcy, co do koncepcji.
Pytanie jeszcze o Igrzyska Olimpijskie w 2044 roku w Warszawie. Dalej pan uważa, że to jest dobry pomysł?
Tak, uważam, że to jest dobry pomysł, dlatego że on po prostu daje pewien impuls rozwojowy, a z tym rządem współpracuje się zupełnie inaczej niż z poprzednim, jak pan się domyśla. Rozwój dla Polski, rozwój dla Warszawy, dlatego że te inwestycje by były nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. I również inwestycje infrastrukturalne, to jest ważne, nie tylko sportowe.
A nie lepiej budować mieszkania komunalne niż organizować igrzyska olimpijskie?
Ale jedno drugiego nie wyklucza. Trzeba robić jedno i drugie, pozyskiwać pieniądze również na infrastrukturę, która jest konieczna do organizacji igrzysk. To trochę jest tak, że jest pewien cel, jest pewien impuls, tak jak w przypadku mistrzostw w piłce nożnej Europy Ukraina-Polska, gdzie udało się wybudować fantastyczną infrastrukturę, nie tylko infrastrukturę sportową. Dla mnie to jest przede wszystkim też sygnał, że rząd chciałby inwestować w Warszawie. Dla mnie to jest sygnał też na to, że kolejne rządy byłyby związane tym celem i tą obietnicą.
Ale pytanie, czy nie trzeba by wszystkiego w Warszawie budować od nowa? Nawet Stadion Narodowy trzeba by przebudować, albo nawet są tacy, którzy twierdzą zburzyć i zbudować od nowa.
Trzeba by było przebudować. Część tej infrastruktury już jest, a część trzeba było wybudować. No, tak z reguły to bywa. I nie tylko w Warszawie, żeby było jasne, dlatego że dzisiaj można organizować takie igrzyska, że ireną tych igrzysk mogą być również inne miasta w Polsce.
A przebudowa stadionu to są gigantyczne pieniądze. Oczywiście i pan oczywiście to wie.
Tak, oczywiście wiem, ale takie pieniądze w perspektywie roku 40 czy 44 można by było pozyskać.
A wiemy, ile by to kosztowało? Ile kosztowało przebudowa, ale w ogóle takie igrzyska w Warszawie?
W Paryżu igrzyska kosztowały około 40 miliardów, więc mówimy o sumach porównywalnych. I mówię, nie inwestowanych tylko i wyłącznie w infrastrukturę sportową, tylko również w infrastrukturę choćby drogową, czy w komunikację miejską. I jeszcze raz powtórzę, nie tylko w Warszawie, bo takie igrzyska odbywałyby się w Warszawie, w okolicach, ale również w innych miastach Polski. No, mogłyby inne miasta Polski być areną niektórych z konkurencji.
Panie prezydencie, a powinni warszawiacy się wypowiedzieć w referendum w tej sprawie? W Krakowie takie referendum zorganizowano w 2014 roku. W Warszawie powinno być podobne referendum?
No tak jak mówię, dzisiaj sytuacja jest o tyle inna, że zmieniły się przepisy i to właściwie państwo w pewnym sensie organizuje poza miastem Igrzyska Olimpijskie. I tutaj jakby ta wstępna koncepcja, zobaczymy jak ona będzie za pół roku, ale ona jakby zakłada, że rzeczywiście to będzie bardzo wiele miejsc, więc no wtedy by trzeba było tak naprawdę zapytać chyba wszystkie Polki i Polaków. Ja myślę, że rząd przygotuje tę koncepcję. Myślę, że ona będzie na tyle dobra, że to poparcie po prostu będzie.
No ale czy nie powinno zostać wyrażone właśnie w referendum? No trudno sobie wyobrazić robienie czegoś wbrew warszawiakom.
No ale to na tej zasadzie to za każdym razem trzeba by było organizować referendum przy każdej decyzji. No zostały wybrane rząd i koalicja, zostały wybrane też władze samorządowe w tych wszystkich miejscach, które miałyby współorganizować igrzyska dosłownie półtora roku temu, no więc wszyscy mają mandat do tego, żeby takie decyzje podjąć. A mówię, na przykład wybudowanie hali widowiskowo-sportowej w Warszawie jest potrzebne. Gdyby rząd chciał wziąć na siebie ten ciężar, super. Jeżeli dzisiaj jest mniej finansowania z Unii Europejskiej, choćby na metro, no to można by było również wpisać tego typu inwestycje w plan igrzysk z korzyścią dla Warszawy.
Skoro jesteśmy przy sporcie, obserwuje pan na pewno mecze nieszczególnie udane Legii Warszawa.
Rzadko.
Rzadko. I nie ma pan żadnego problemu z tym, że warszawski klub...
Mam. Mam, oczywiście, że mam. No,
a dlaczego rzadko pan śledzi? No przecież to warszawski klub, warszawski prezydent i
Warszawa. Dużo mamy warszawskich klubów, panie redaktorze.
Mam jeszcze Polonię.
Ale wracając do tego, co mówię... Generalnie rzecz biorąc, oczywiście, że mnie to boli. Znaczy, każdy warszawski klub, jeżeli jest w bardzo słabej kondycji sportowej, no to naturalne, że to prezydenta Warszawy, nawet jeżeli się akurat nie pasjonuje piłką ligową, bo bez bicia się przyznaje, że się nie fascynuje polską piłką ligową, no to oczywiście, że to boli. Jak widzę, jak Legia gra w pucharach, no to oczywiście, że chciałbym, żeby grała znacznie lepiej.
A widział pan mem, który się pojawił ostatnio, zresztą na profilu kapelana prezydenta. Taki jest dziadek, siedzi, obok niego siedzą wnuki, jest choinka, oni wszyscy mają elki i jest napis: dziadku, opowiedz nam coś z dawnych czasów. I dziadek mówi: dawno, dawno temu Legia wygrywała.
No cóż, mam nadzieję, że będzie lepiej. No, trzymam kciuki.
A wyobraża pan sobie derby Polonia-Legia, jeśli Legia spadnie do pierwszej ligi?
Wolałbym, żeby to Polonia awansowała i żeby dwa warszawskie kluby były w ekstraklasie.
Dobrze, to jeszcze na koniec. Co by pan polecił na święta, jaką książkę warszawiakom i Polakom w ogóle?
Polecam czterotomową, a niedługo pięciotomową opowieść o tym, jak Mussolini wrócił do władzy i potem jak rządził. Genialna książka z Kuratiego. Niestety niesłychanie aktualna.
I tym kończymy. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.